Chwała Panu, drodzy bracia i siostry. Jak zwykle to mówię i powiem to jeszcze raz, że jest to dla mnie naprawdę wielkim przywilejem, wielką radością mówić o Panu Jezusie, mówić o Jego miłości, Jego dobroci, Jego wspaniałości, Jego czynach, Jego dziełach, Jego przychylności wobec nas, do nas, Jego serca, które jest zawsze otwarte, zawsze gotowe, zawsze pełne miłości, pełne uczucia i wrażliwości dla nas. Chciałbym przeczytać fragment, krótki fragment ze Słowa Bożego. To, co napełnia moje serce, fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, z pierwszego rozdziału, 23 wiersz, fragment dobrze nam wszystkim znany. Chciałbym dzielić się tym fragmentem, tym słowem, dlatego że to wypełnia moje serce. Dlatego że ten wiersz jest najbardziej, jeden z najbardziej znanych mi, dotykających moje serce. Ten wiersz jest dla mnie niejako sednem Ewangelii i tego wszystkiego, kim Bóg jest wobec mnie i dla mnie. Mateusz w pierwszym rozdziale, 23 wierszu napisał: oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu Immanuel, imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Ale co z tego? Zadam pytanie. Ale co z tego, że Panna pocznie i porodzi syna? Co z tego, że urodzi Immanuela? Co z tego, że imię Immanuel znaczy Bóg z nami? Co z tego, że to się stało? Jakie to ma znaczenie dla Ciebie? Jakie to ma znaczenie dla mnie? Jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj tutaj? Dla naszego życia? Stały się pewne fakty, niezaprzeczalne fakty. Czy to, że stał się ten fakt? Czy to, że Panna porodziła? Urodziła Jezusa Chrystusa, którego imię brzmi Immanuel. Czy to musi mieć jakiś wpływ na nas? O, jest tak wielu ludzi, tak wielu z nas, których to w ogóle nie obchodzi. Którzy sobie to lekceważą. Którzy na wszelkie sposoby próbują podważyć Słowo Boże. Zignorować Boży plan zbawienia. Ja chciałbym dzisiaj mówić do was nie jak teolog, nie jako jakiś nauczyciel, ale jako wasz brat, jako człowiek, który doświadcza każdego dnia tej potrzeby posiadania Boga w swoim życiu, tego, który stał się Immanuelem. Takie mu imię nadano. Co to dla mnie oznacza? Dzisiaj powiem, co to dla mnie oznacza. Pan Jezus posiada ponad 120 imion i tytułów, które są zapisane na kartach Starego i Nowego Testamentu. 27 imion Jezusa zapisanych jest na kartach Starego Testamentu. Kilkadziesiąt imion Jezusa Chrystusa dotyczy Jego ziemskiej służby, dotyczy Jego ziemskiego przyjścia tutaj, przyjścia na ziemię do nas. Na przykład Zbawiciel, na przykład Odkupiciel, Przyjaciel, Baranek Boży, ale też imię Immanuel. To jest imię, które dotyczy Jego przyjścia tutaj na ziemi. I chcę powiedzieć takie zdanie. To Bóg pierwszy notorycznie przychodzi do człowieka. Historia relacji Boga względem człowieka to dzieje notorycznego, gorliwego szukania i zbliżania się do Niego. A ze strony człowieka to dzieje uporczywego buntu, apatii i odstępstwa. Gdy czytamy Słowo Boże, to co było w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, czytamy, jak Pan Bóg notorycznie i gorliwie poszukuje człowieka, bo chce się do Niego zbliżyć, bo chce przyjść do Niego, bo chce przyjść do Jego życia i powiedzieć Mu, że Go kocha. I że swoje życie, Boże życie, święte życie związał z życiem człowieka na całą wieczność. To jest coś niepojętego dla mnie. Jakże to święte może związać się z tym, co nieświęte, to, co wieczne, z tym, co przemijające. A ze strony człowieka to dzieje uporczywego buntu, apatii, nieczułości, obojętności, odstępstwa, pogardy i niewiary. Gdy Adam zgrzeszył, gdy Adam stwierdził, że to jest coś nie tak, gdy Adam z Ewą stwierdzili, że chcą być jak Bóg, że chcą jak w jakimś innym świecie żyć, że ten świat, który ich postawił Pan Bóg, nie jest dobry, nie podoba im się, za namową oczywiście wiemy ich przyjaciela, diabła, co się stało? Zbuntował się. Zaczął chodzić w nieposłuszeństwie. I kiedy uświadomił sobie swój grzech, to dobrze, że sobie uświadomił swój grzech, jeszcze to dobre, że w końcu sobie uświadomił swój grzech. Co zrobił? Skrył się. Ukrył się przed Bogiem, kiedy Pan Bóg przechadzał się w powiewie dziennym w ogrodzie Eden. Słowo Boże mówi, Adam się ukrył, schował się przed Bogiem. A kiedy my się chowamy, kryjemy? Wtedy, kiedy nie chcemy mieć społeczności. I Adam był w takiej sytuacji. I to Bóg pierwszy znowu przyszedł do Adama i mówi, Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I zaczął się tłumaczyć. To kobieta, którą mi dałeś, namówiła mnie. A kobieta powiedziała, to wąż. I wtedy Pan Bóg powiedział słowo, które na kartach Biblii jest jako pierwsze słowo prorocze. Słowo prorockie odnośnie przyjścia Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Do węża powiedział. I musiała to słyszeć też Ewa i Adam, bo zostało to zapisane. On ukąsi cię w piętę, ale potomstwo twoje zmiażdży mu głowę. Było to poselstwo. Było to proroctwo o walce Boga z diabłem. I przyszedł Pan Jezus. Upłynęło kilka tysięcy lat. I zawisł na krzyżu. I szatan myślał, że ukąsił go w piętę. Że z tej pięty wycieknie mu krew i umrze na wieki wieków. Ale na krzyżu Pan Jezus zmiażdżył jego głowę, bo pokonał śmierć. Dalej czytamy, gdy Pan Bóg chciał powołać swój lud na własność. Czytamy, że człowiek ciągle odchodził od Boga. Adam odszedł od Boga. Czytamy, za czasów Noego było to samo, że myśli człowieka były ustawicznie złe, były nikczemne. Czytamy to w 6 rozdziale Księgi Rodzaju. Wyobrażacie sobie dla Pana Boga ten stan rzeczy? Myśli wszystkich ludzi są ustawicznie złe, nie ma tam nic dobrego, ale tak Słowo Boże mówi. I wtedy mógłby Pan Bóg przekreślić jednym tylko pstryknięciem palca ludzkość, ale nie, wyszedł znowu. I znowu wyszedł człowiekowi naprzeciw i przyszedł do Noego i rzekł Pan Bóg do Noego, Słowo Boże mówi. To nie Noe wpadł na ten wspaniały pomysł, ale Pan Bóg rzekł do niego i powiedział, zbuduj mi arkę, bo chcę ocalić was, bo chcę ocalić człowieka, bo nie chcę, aby człowiek zginął. I tak się stało. Ale na jak długo? To jest 6 rozdział. Już w 11 rozdziale czytamy, znowu ludzie się zaczęli buntować. Znowu ludzie zaczęli sobie budować pomnik pychy, wielkości. Noże zbudujmy wieże aż do nieba. po której się wdrapiemy do Najwyższego i pokażemy Mu, co myślimy, tak? Adam chciał też wstąpić tam. Możecie być jak Bóg. I jemu się to spodobało. Pycha człowieka. I zawsze pragnienie wielkości. Zawsze pragnienie bycia kimś, kim się nie jest. To jest pycha człowieka. Wieża Babel to pomnik pychy człowieka. I po raz kolejny Bóg mógł powiedzieć: dosyć już mam, dość już mam was. Nie tak zaplanowałem. Ale 12 rozdział. 12 rozdział Księgi Rodzaju to rozdział łaski Bożej. Bo Bóg postanawia powołać kolejnego człowieka, znowu wyjść naprzeciw człowiekowi, ludzkości. I powołał Abrahama i rzekł Bóg do Abrahama. I to nie znowu, nie Abrahamowi się tak przyśniło, że coś takiego może mieć miejsce. Ale to Pan Bóg wyszedł naprzeciw i powiedział: wyjdź z tej ziemi, a uczynię z ciebie naród wielki. I Abraham w posłuszeństwie wyszedł. Pełen wiary wyszedł do miejsca, do którego Pan Bóg mu wskazał i poszedł. I powstał naród, Boży lud. Bóg mu powiedział: będę tobie błogosławił i przez ciebie będę błogosławił wszystkie narody, gdyż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Pan Bóg mu przyobiecał jego ochronę, obecność, narody i ziemię. Cóż jeszcze mógł mu dać? I jeszcze potomka mu obiecał, że przez jego potomka, i tu znowu było proroctwo o Panu Jezusie, to wszystko się spełni dla wszystkich narodów. I my żyjemy dzisiaj w błogosławieństwie Abrahama. My jesteśmy dzisiaj dziećmi wiary Abrahama, dlatego że w tym błogosławieństwie Abrahama Bóg zamierzył i przewidział również nas. Wszystkie pogańskie narody, pogańskie plemiona, na których Boże błogosławieństwo dane Abrahamowi się rozlało. W jaki sposób dzisiaj to otrzymujemy? A przez jego potomka, przez Jezusa Chrystusa. Paweł powiada w liście do Galacjan, że ta obietnica została dana nie potomstwu, a potomkowi jego. To jest Jezusowi. I teraz my, przychodząc do Jezusa wiarą, przyjmując Jego, przyjmujemy Boży plan, Boże błogosławieństwo, które Pan Bóg złożył Abrahamowi. Ale jak długo to trwało? Czytamy o kolejnym problemie ludzkości. Lud Boży popadł w niewolę. Na 400 lat w niewoli egipskiej. Co się dzieje? Narzekanie, płacz, ból, udręka, zniewolenie. Nikt nie miał pomysłu. Wszyscy tylko jęczeli i narzekali. I nikt nie miał pomysłu. I kto znowu ma pomysł? Powiedzcie mi. Kiedy Mojżesz wyszedł, Mojżesz miał swoje własne pomysły. Wiecie jakie? Pięść w twarz nie ma. Ale Pan Bóg miał pomysł, kiedy ten uciekał. Kiedy był na pustyni, Pan Bóg tam go spotkał i powiedział: Mojżeszu, Mojżeszu, oto jestem. Pójdziesz, wybawisz mój lud. I to był kolejny objaw Bożej łaski. Wobec człowieka po raz kolejny raz Bóg przyszedł do człowieka, by go wybawić, by go wyzwolić. I w Księdze Kapłańskiej, w 26 rozdziale, 11 wierszu, Bóg powiedział do Mojżesza: zbuduj mi namiot, gdyż chcę zamieszkać pośród was. Zobaczcie, to był kolejny krok, który wykonał Pan Bóg w kierunku człowieka, w kierunku do człowieka, w kierunku ludzkości. Zbuduj mi tabernakulum, namiot, bo chcę zamieszkać pośród was, bo chcę być blisko was. I Mojżesz zbudował tabernakulum, tabernakulum znaczy namiot, namiot zgromadzenia, w którym Pan Bóg przyjmował ten lud. Ale czy to wystarczyło, czy to się ludziom podobało? No nie do końca. Historia mówi dalej, że ludzie dalej odchodzili od Boga, że dalej żyli w grzechu i odstępstwie. I kiedy czytamy o królestwie, postanowili mieć króla. My chcemy mieć króla, tak jak wszystkie inne narody. I jak długo to królestwo trwało? Aż do czasu podziału na północne, południowe. Nie mogli się dogadać, nie mogli żyć w jedności. Powstało północne królestwo Izraela i południowe królestwo Izraela. I królowie, przewodnicy, którzy byli wybierani do tego, by prowadzić ten naród do Boga. Niestety, ale zawiedli. W Królestwie Południowym tylko 8 królów było pobożnych. Natomiast w Królestwie Północnym wszyscy królowie to bezbożni, nieprawi, którzy prowadzili naród do bałwochwalstwa i do cudzołóstwa. I dlatego Pan Bóg musiał coś z tym zrobić i przyszli Asyryjczycy. Zaprowadzili do niewoli. W roku 722 przed Chrystusem. A potem przyszli Babilończycy w roku 586. Zaprowadzili do niewoli babilońskiej. Na krótko tylko mamy powrót za Nehemiasza, za Ezdrasza. Odbudowa świątyni, odbudowa Jerozolimy. Ale naród dalej chodził w odstępstwie. Czytamy proroctwa Aggeusza, który zwraca się przeciwko temu narodowi i wszystkich innych proroków. Na 400 lat ciszy. Bóg jakby zamyka swoje usta. Przez 400 lat nic przez żadnego proroka nie mówi. I dzieje się to, co czytaliśmy. I po tych około 400 latach przychodzi dzień, kiedy Panna poczęła. Przychodzi dzień, kiedy Panna porodziła syna i nadała mu imię Immanuel. Przychodzi Bóg po raz kolejny do człowieka. Posyła swego syna. Człowiek nie reaguje nadal na jego miłość. Bóg robi kolejną rzecz, kolejny krok, by zbliżyć się do człowieka. Najpierw widzimy, przychodził do poszczególnych ludzi. Przyszedł do Adama, przyszedł do Noego, do Abrahama, do Mojżesza, przyszedł do Jozuego, do poszczególnych ludzi. Czytamy, że Duch Boży zstępował na tych ludzi, tak jak na Dawida, czy na Samsona, czy na Gedeona. Ale często Duch Boży odchodził. Pan Bóg, mówiliśmy o tym, pragnął zamieszkać, dlatego nakazał zbudować tabernakulum, namiot zgromadzenia, ale to nie wystarczyło. Dlatego wykonał kolejny krok, posłał swojego syna. Postanowił, aby słowo jego stało się ciałem i wiemy, że Pan Jezus narodził się jako małe dzieciątko, to co czytamy w Ewangeliach. Narodził się podobnie tak, jak my się rodzimy. Z kobiety. Rozwijał się i wychowywał się podobnie tak jak my. Przechodził przez próby i doświadczenia i cierpiał ból podobnie tak jak my. Autor listu do Hebrajczyków w 2 rozdziale powiada, że on musiał przejść przez to wszystko, aby doświadczyć tego wszystkiego, przez co my przechodzimy, przez próby i doświadczenia, aby móc pomóc nam wszystkim. I tak też się stało. Powiedz mi, w jaki sposób święty Bóg, o którym często mówimy, używamy takiego słowa transcendentny Bóg, a przytaczam to słowo właśnie w kontekście do słowa Immanuel, które pochodzi od słowa immanentny. Często teolodzy używają, często tych słów nie rozumiemy. Co to znaczy słowo immanentny, co to znaczy transcendentny? Czasami gdzieś tam w jakimś artykule czytamy, czy w jakiejś książce teologicznej. Immanuel pochodzi od słowa immanentny, będący pośród, wśród, wewnątrz. Natomiast słowo transcendentny to jest coś, co znajduje obiekt, który znajduje się poza zasięgiem naszej rzeczywistości, naszego pojmowania, poza zasięgiem naszego doświadczenia. I wiecie, Bóg w jakimś sensie, ponieważ jest święty, a my jesteśmy grzeszni, znajduje się poza zasięgiem naszego doświadczenia, naszego przeżywania, naszego pojęcia, ale postanowił stać się immanentnym Bogiem. Dlatego nazwał swojego syna Immanuel, czyli Bóg, który chce przebywać wewnątrz, w zasięgu naszego pojmowania, zrozumienia i doświadczenia. A w jaki sposób? Powiedzcie mi, w jaki sposób wy byście to zrobili? Wobec stworzenia, które nie ma pojęcia, kim jesteście, powiedzcie mi. Przytaczam taki przykład, taki trywialny przykład z życia. Myślę, że w wielu rodzinach macie zwierzątka domowe, które mówimy, że kochamy, jaki to miły. Myszka, jakiś szczurek, kotek, piesek, króliczek i wszystkie inne możemy tutaj nazwać, które często mamy. I tak się przyzwyczajamy do nich, tak się przymilamy do nich i chcemy, żeby one nas też tak respektowały. Chcemy podejść, pogłaskać gdzieś kotka czy pieska, a czasami one odchodzą, gdzieś tam uciekają. O, nam się to nie podoba, bo chcemy, żeby nas respektował, bo chcemy, żeby reagował na tą naszą przyjaźń, tak? Po to właśnie chcemy mieć takiego papeciaka w domu, żeby reagował na naszą przyjaźń, na to, co jest w naszym sercu, chociaż to jest tylko zwierzak. I co byście zrobili, żeby tak naprawdę ten zwierzaczek, którego tak chcecie mieć? Ja wiem, o czym mówię, ponieważ wychowywałem się na wsi i tam mieliśmy bardzo wiele zwierząt i były krówki i koniki, bardzo miłe. Czasami jak konik przyszedł i położył tobie głowę na ramieniu i tak chciał, żebyś go pogłaskał, jakie to było fajne przeżycie. Ale gdybyś chciał tak naprawdę powiedzieć, że go kochasz, co byś musiał zrobić? I zrobiłbyś na pewno to, co Pan Bóg zrobił. Pan Bóg nas umiłował, stworzył nas na swój obraz, podobieństwo, ale my ignorujemy go i odchodzimy. I on postanawia stać się jednym z nas, żeby przemówić naszym językiem, żeby skomunikować się z nami, żeby powiedzieć nam, jak bardzo nas kocha, stał się Synem Człowieczym. I Jezus narodził się i doświadczył tego, czego my doświadczamy po to, by powiedzieć nam, że nas kocha, po to, by objawić nam to, czego nie mogliśmy dotąd pojąć. Słowo Boże mówi, Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. Przyszedł, by objawić nam Ojca, bo jak dotychczas, gdy patrzymy na ludzkość, nie mogliśmy jako ludzkość pojąć do końca, kim jest Bóg. Ale Jezus to zrobił i dlatego Jezus przyszedł i urodził się na tej ziemi, abyśmy my mogli pojąć miłość Ojca, abyśmy my mogli nie tylko pojąć ją, ale doświadczyć jej, przeżywać ją każdego dnia. I to po to Jezus stał się człowiekiem. A potem, aby pójść na krzyż, jako baranek Boży, zapłacić za nas grzech. Immanuel. Bóg z nami przyszedł, aby głosić nam Słowo Boże. Marka 1,38 powiada, że Pan Jezus chodził od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka. Mateusz zapisał w 9,39, że obszedł wszystkie miasta i wioski Jezus. Po co? No właśnie. Pamiętacie sytuację, kiedy Pan Jezus uzdrowił synową Piotra i było wielkie zamieszanie, wielki tłum przyszedł. I przyszli do uczniów i powiedzieli, gdzie jest Jezus? A Jezus już odszedł z tego miejsca, bo już zapadła noc. A ludzie cały czas tam byli. Gdzie jest Jezus? Gdzie jest Jezus? Zobaczcie, widzicie tych ludzi? Trzeba dalej im służyć i głosić. I uczniowie zaczęli szukać Jezusa i znaleźli Go. I powiedzieli, Mistrzu, wszyscy Ciebie szukają. Gdzie Ty jesteś? Pan Jezus odpowiedział bardzo, bardzo zaskakujący sposób. Jezus powiedział, nie. Idźmy dalej do kolejnego miasteczka, gdyż i głośmy tam, i głośmy słowo, powiedział Jezus. Gdyż na to przyszedłem. Immanuel przyszedł, aby głosić nam słowo. I stało się, że przyszedł Jezus. Wielokrotnie czytamy taką frazę. I stało się, że przyszedł Jezus. Przyszedł do Betanii. Pan Jezus przyszedł do uczniów, gdy byli nad jeziorem. Pan Jezus przyszedł, aby dać nam życie. Jana 10,10. Ja przyszedłem, aby dać życie owcom i aby owce obfitowały. Tak powiedział Jezus. W innym miejscu powiedział Jezus, ja przyszedłem nie po to, aby mi służono, lecz aby służyć i oddać życie swoje jako okup za wielu. Immanuel przyszedł, aby służyć człowiekowi. Widzicie to? Immanuel przyszedł, aby ratować i ochraniać. Kiedy uczniowie znajdowali się na jeziorze, na morzu, pośrodku burzy, Słowo Boże mówi, i przyszedł Jezus. I widzicie? Bo Immanuel, Bóg z nami przyszedł, bo Bóg z nami przychodzi. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I możemy znowu zadać to pytanie, to, co na początku zadałem, ale co z tego? Co z tego, że Panna poczęła, że porodziła Syna? Co z tego, że nazwano Go Immanuel, Bóg z nami? Co z tego, że Jezus przyszedł do człowieka, gdzie tylko mógł, tam zaszedł i głosił Słowo, i pomagał, i leczył, i wspierał ludzi na wszelkie sposoby, jak tylko mógł, widzicie to? Ale dzisiaj zadam pytanie znowu, co z tego? Czy to ma jakieś znaczenie, jakiś sens dla Ciebie? Pan Jezus przyszedł po to, aby tak jak Mojżeszowi Pan Bóg nakazał uczynić namiot zgromadzenia, czyli miejsce zamieszkania, tabernakulum. Pan Jezus przyszedł, aby po raz kolejny zbliżyć się do Ciebie i do mnie, aby uczynić nas, nas, i chcę teraz, abyście mieli skupioną uwagę, abyście mieli niepodzieloną uwagę teraz, bo ten temat jest tak bardzo niezrozumiały i wiecie, gdybyśmy ten temat naprawdę pojęli do końca, nie mielibyśmy wojen, nie mielibyśmy kłótni i konfliktów i zła w tym świecie. To tylko dlatego, a dzieje się tak dlatego, że pojmujemy chrześcijaństwo jako religię, jako obrzęd, jako ceremoniał. Pan Jezus przyszedł, aby Twoje życie i moje życie uczynić swoim miejscem zamieszkania, swoim tabernakulum, swoim sanktuarium, Twoje życie, Ciebie. Wiem, że to jest trudne do pojęcia. W Jana 16,5 Jezus powiedział do uczniów, że odchodzi do Ojca. Uczniowie, gdy to usłyszeli, zasmucili się. Jak to odchodzisz do Ojca? Nie będziesz z nami? To już koniec? Więc Jezus powiedział do nich dziwną i zaskakującą rzecz. Powiedział, lepiej wam, jeśli odejdę. Dlaczego? Bo wtedy będę mógł coś dla was zrobić. Kolejną rzecz, kolejny krok, który zbliży was do mnie i do mojego Ojca. Bo wtedy Pocieszyciel przyjdzie, powiedział. Gdy ja odejdę, wtedy będę mógł posłać Pocieszyciela, czyli swojego Ducha, który będzie z wami, który wprowadzi was we wszelką prawdę. I odszedł. I posłał swojego Ducha. I ten Duch teraz, Duch Jezusa, Duch Święty, może zamieszkać w naszym życiu, w naszych sercach. Może po prostu zamieszkać w nas. W 2 Koryntian 6,16 Paweł, apostoł Paweł powiada, myśmy bowiem z świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich. Będę się pośród nich przechadzał, a oni będą ludem moim, a ja będę ich Bogiem. Widzicie to? Jakże nie, ważne to jest, byśmy to pojęli, że to my dzisiaj jesteśmy miejscem zamieszkania Bożego, bo Bóg nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych. My myślimy, że Kościół to kapliczki. My myślimy, że Kościół to budynki, że Kościół to świątynki, świątynie, katedry. Tak wielu ludzi w tym kraju myśli tymi kategoriami, że tam, gdzie jest pięknie ozdobiona katedra, kunsztownie ozdobiona katedra, tam, gdzie ci, którzy sprawują obrzędy, są pięknie udekorowani, to tam jest Kościół. Tam Kościół jest, gdzie musi nas zatykać aż nasz dech. Piękno i ten przepych. O, tam jest Kościół. Takie jest myślenie. Apostoł Paweł, będąc w Atenach, przypatrując się religijnym ludziom, tam właśnie w tym greckim mieście, Ateny, miejsce bałwochwalstwa, miejsce filozofii, przypatrywał się ich świętościom, Słowo Boże mówi, wzruszył się w swoim sercu na widok tego bałwochwalstwa, które widział, na widok tych świętości, które oni czcili, i powiedział tak ważne dla nas słowa. Posłuchajcie ich. Powiedział, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych. Może kiedyś Pan Bóg chciał mieszkać w tabernakulum i w świątyni, którą zbudował Salomon. Ale to tylko były cień, to tylko była wskazówka, prefiguracja tego prawdziwego miejsca, w którym Pan Bóg chce na zawsze zamieszkać. Twoje życie. Ta świątynia i tamten namiot i tamto tabernakulum to tylko prefiguracja Ciebie, Twojego życia, mojego życia, w którym Pan Bóg chce zamieszkać. Powiedział dalej, ani nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko, albowiem w Nim żyjemy i w Nim poruszamy się. Bo i jesteśmy, jak niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. A potem poszedł do kolejnego miejsca, dla zimniejszej i poszedł do Efezu. I Paweł tam głosił Ewangelię i też tą wielką prawdę głosił im. I powstał zbór w Efezie. I apostoł Paweł pisał do nich list do Efezjan. Ale jak to człowiek, wiecie, upadły zbór ten po raz kolejny. Zaprzestał chodzić za Jezusem. W objawieniu świętego Jana Jezus bezpośrednie słowa musiał skierować do tego zboru w Efezie. Jezus musiał bezpośrednio coś powiedzieć i powiedział takie słowo: oto stoję u drzwi i kołaczę. Temu zborowi w Efezie, tam, do którego Paweł chodził i głosił Ewangelię, tam, gdzie przedtem było tylu wierzących, taki mocny zbór, przyszedł dzień, kiedy Jezus stanął na zewnątrz tego zboru, na zewnątrz drzwi do tego zboru i powiedział: oto stoję u drzwi. Dlaczego nie jest w środku? Dlaczego nie jest wewnątrz? Dlaczego Pan Jezus tak często staje u drzwi naszego serca? Dlaczego On nie jest wewnątrz? Dlaczego nie jest w naszym życiu? Powiedzcie mi. Przecież Immanuel to Bóg z nami. Przecież jeśli mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, to dlaczego Jezus musi tak często stać na zewnątrz, tak jak stanął na zewnątrz drzwi kościoła w Efezie i prosić się i błagać? Oto stoję u drzwi i przypominać: ej, słuchajcie, ja tu jestem, cały czas pukam, cały czas tu jestem, dlaczego mi nie otwieracie? Dlaczego cały czas jestem na zewnątrz? Przecież ja przyszedłem do was, przecież ja jestem Bogiem, który chce być w was. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim spożywał posiłek, będę z nim wieczerzał. Oto Bóg z nami, który chce nawet jeść z nami, który chce spożywać śniadanie i obiad i kolację. Widzicie, jakich pięknych, prostych, tak zwyczajnych obrazów używa Jezus, żebyśmy pojęli, że nasze życie z Bogiem to nie katedra, to nie jakieś ornamenty, jakieś ozdoby, ale to codzienne życie, proste, codzienne życie. Bo Immanuel się narodził. Pan Jezus chce, abyśmy nasze serca, nasze życie uczynili właśnie Jego sanktuarium i damy Mu swoje mieszkanie. Wtedy, kiedy poddamy Mu wszelką myśl pod Jego panowanie, kiedy nasz umysł poddamy pod Jego panowanie, dlatego Paweł powiada, abyśmy poddali wszelką myśl pod panowanie Chrystusa. Wiecie, wiele z tego, co Pan Jezus powiedział, wydaje się dla nas absurdalne, paradoksalne, nielogiczne i dlatego wiele z tych rzeczy po prostu nie wierzymy. Gdy Pan Jezus mówił w kazaniu na górze, że szczęśliwi są ci, którzy pragną i łakną. Jakże ktoś może być szczęśliwy, jak pragnie i łaknie? Że szczęśliwi są ci, którzy cierpią prześladowanie. Jakże może być ktoś szczęśliwy, kto cierpi? Cała ta Ewangelia sukcesu mówi, że nie trzeba cierpieć. Wyrzucaj cierpienie, bo jesteś nieszczęśliwy, jak cierpisz. To jest Ewangelia sukcesu. A Jezus powiedział: szczęśliwi są, którzy cierpią prześladowanie. Może to dla nas brzmi absurdalnie i paradoksalnie, a to powiedział Jezus. Pan Jezus powiedział, że jeśli chcesz otrzymywać, musisz dawać. A my myślimy, jak będziemy dawać, to nie będziemy mieć. A Jezus powiedział, dawajcie, a będzie wam dane. Jezus powiedział, jeśli ktoś zmusza ciebie, abyś szedł z nim jedną milę, to idź z nim i drugą milę. Widzicie? Czy my tak chcemy? Czy my sądzimy, że to jest logiczne, co Jezus mówi? Był taki zwyczaj w Rzymie. Rzymianie okupowali Izraela w tamtych czasach. I był taki zwyczaj, że każdy Rzymianin miał prawo zmusić Żyda do tego, żeby szedł z nim jedną milę i niósł jego bagaż. To nie było fajne. A Jezus powiedział, jak cię ktoś zmusza, żeby szedł z nim jedną milę, to i jeszcze drugą milę idź. Wiecie, to tak jakby ktoś, nas Polaków, powiedział do nas, jak ciebie Niemiec zmusza, żebyś pracował miesiąc za darmo, to pracuj dla niego drugi miesiąc jeszcze za darmo. Albo jak Rosjanin ciebie zmusza, żebyś jeden tydzień więcej pracował, to pracuj jeszcze drugi tydzień więcej za darmo dla Rosjanina. A wiecie, to my byśmy Polacy zrobili bagnet na broń. Trzeba krwi, byśmy powiedzieli. I dlatego to jest nielogiczne i absurdalne to, co mówi wielokrotnie Jezus. Widzicie to? Ale ponieważ On to mówi, ja wierzę w to. Nie zawsze. Nie zawsze mogę to wykonać i nie zawsze moje wredne ciało chce to wykonać, ale wierzę w to, że to jest jedyna prawda i to jest jedyna droga. Jak poddać wszelką myśl pod panowanie Chrystusa? Parę dni temu zadzwoniła do mnie pewna pani z pytaniem o korespondencyjne seminarium biblijne. Kiedy rozmawialiśmy o tym, powiedziała mi, pastorze, ale ja mam jeden problem. Nie mogę tak do końca uwierzyć w istnienie piekła. No, nie wierzę w to. Myślę, że to, co mówi Ewangelia, jest nieprawda i nie zgadzam. No jakże Bóg, miłosierny Bóg, może kogoś posłać do piekła. Wiecie, całą godzinę myśmy rozmawiali jeszcze o słowach Ewangelii, co Jezus mówił w tym temacie. Widzicie, tak trudno jest nam przyjąć pewnych rzeczy. Kiedy Jezus powiedział, że jest to miejsce, gdzie ogień nie gaśnie i robak nie umiera. Ja nie mogę tego zmieniać. Może to jest dla mnie paradoksalne, może absurdalne, może nielogiczne. I nie wiem, czy mam prawo wyjaśniać na wiele innych sposobów, tak jak mi pasuje. I tak jest wiele, wiele, wiele innych spraw przedstawionych w Słowie Bożym. Ale jeżeli mamy mieszkanie dla Boga, swoje życie, swój umysł, to przyjmujemy Boże Słowo tak, jak jest. Bóg chce zamieszkać nie tylko nasze dusze, nasze serca, nasze umysły, ale może teraz was zaskoczę tym, a może nie. Bóg chce zamieszkać w naszych ciałach. W tych ciałach, które mamy, widzicie, każdy z nas ma ciało. Mamy głowę, tam w tej głowie wiemy, że mamy mózg, że tam dzieją się różne procesy, że mamy serce, mamy nerki, mamy wątrobę, mamy nasze kończyny, które jakąś akcję czynią. Nasz mózg jakąś akcję czyni, myślimy, zwłaszcza wtedy, kiedy przygotowujemy się może do jakichś egzaminów, czy do jakichś przemówień. Nasze ręce wykonują pracę, kiedy na przykład budujemy coś. Nie mamy wątpliwości co do tego. Słowo Boże powiada, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Popatrzcie. Apostoł Paweł 3 razy powiedział takie zdanie. Czy nie wiecie? I po pierwsze, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Że ciało wasze jest świątynią Ducha Bożego. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie Boga w ciele swoim. Dalej powiedział Paweł, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga żywego? To jest drugi raz, kiedy powiedział, czy nie wiecie. I po raz trzeci, 1 Koryntian 6,15 powiedział, czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Wiecie, jak kiedy sobie uświadomiłem, czytałem Właśnie ten 6 rozdział 1 listu do Koryntian. Cały ten rozdział przeczytałem i popatrzyłem na swoje ręce, popatrzyłem na swoje nogi, spojrzałem na siebie w lustrze. Mówię, wow, jak to możliwe, żeby to mizerne ciało, żeby ono było członkiem ciała Jezusa. Że Jezus ma jakiś udział we mnie. No tak, ale jakieś wnioski z tego się nasuwają. Jeżeli moje ciało jest świątynią Bożą, jeżeli moje ciało jest członkiem ciała Jezusa, jeżeli moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, świętego, co to oznacza? Że musi być w poszanowaniu. Będę nacinał swoje ciało? Będę tatuował swoje ciało? Będę je ranił, zniekształcał, bo takie mam widzimisię? I bracia i siostry, gdy uświadomimy sobie tę prawdę, inaczej będziemy podchodzić do siebie samych. Podsumowując już, chciałbym powiedzieć na końcu takich kilka zdań. Cud narodzenia Jezusa Chrystusa z dziewicy stał się wtedy, gdy święty Boży Syn zamieszkał w grzesznym łonie kobiety. Cud nowonarodzenia człowieka dzieje się wtedy, gdy święty Bóg wstępuje z nieba i puka do naszego, puka do jego serca. I czyni go swoim mieszkaniem, swoim tabernakulum, swoim sanktuarium. Po co? Aby to, co grzeszne, zostało wchłonięte przez to, co święte. Cud nowonarodzenia dzieje się wtedy, gdy Immanuel, czyli Bóg w Jezusie Chrystusie, wstępuje z nieba, aby naszą ziemską nicość, znikomość połączyć z Jego niezniszczalnością, z Jego wielkością. Immanuel, Bóg z nami, postanowił zamieszkać w nas po to, aby Jego myśli stały się naszymi myślami, Jego drogi naszymi drogami. Postanowił zamieszkać w naszych sercach, aby Jego pragnienia mogły stać się naszymi pragnieniami. On postanowił uczynić nasze ciała swoim tabernakulum, miejscem swego zamieszkania i przebywania, miejscem swej radości, aby Jego święte życie mogło przenikać nasze grzeszne życie i aby Jego święte życie mogło przemieniać nasze grzeszne życie. Czy pozwolimy Mu na to? Czy pozwolimy Mu na to? A my co z tym robimy? Popatrzmy. Tego Boga, który nas tak bardzo kocha, który tak bardzo pragnie być pośród nas, a nawet w nas, który stał się właśnie Immanuelem, chcemy uwięzić w jakimś, tak jak już powiedziałem, transcendentnym, w jakimś niepojętym miejscu. Niektórzy nazywają to właśnie tym tabernakulum. Tam jest zamknięty na kluczyk, na kluczyk. Zamknięty jest Jezus w tabernakulum. Zdajecie sobie z tego sprawę? I kapłan otwiera ten kluczyk i wyjmuje Jezusa z tabernakulum w hostii. Zobaczcie, tak często chcemy uwięzić Jezusa, który tak pragnie być z nami. Chcemy uwięzić w jakimś, uwięzić właśnie w takim jakimś dziwnym świecie, odległym od nas. Albo postawić go na półce i wtedy tylko, kiedy mamy ochotę, tak jak książkę zdjąć, coś tam porozmawiać z nim, poczytać, a potem znowu go wkładamy z powrotem. Chcemy, tak wielu ludzi, tak wielu z nas chce, aby on znajdował się tam właśnie poza zasięgiem naszego pojmowania, naszego doświadczenia. Zamykamy go w świecie naszych opłatków, ikon, sakramentów, obrzędów, rytuałów, przedstawień, dekoracji, kapliczek i katedr. Bo tak jest nam na rękę. Wtedy tylko, kiedy mamy ochotę, to otwieramy. Mówimy, chodź, porozmawiamy. i zamykamy go z powrotem. I chciałbym zakończyć takim zdaniem. Człowieka, którego wszyscy dobrze znamy, nasz największy wieszcz i poeta naszego narodu, Adam Mickiewicz, powiedział: wierzysz, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie. I wyraził tu wielką prawdę, wyraził tu sedno Ewangelii. Biada ci, jeśli się w twoim życiu Immanuel, Bóg z nami, nie narodził. Życzę wam na ten czas przeżywania Bożej obecności w waszym życiu, w waszych rodzinach, w waszych sercach. Niech będzie tam pokój, radość i życie Boże, życie Jezusa. Amen.